Rozmowa kontrolowana.
My przenosimy się do Warszawy. Tam Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Jest taka to informacja, że rzecznik praw obywatelskich skarży decyzję o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte. Przypomnijmy, że tę decyzję podjął wicepremier Piotr Gliński. I tak sobie myślę, to jest skarga do Sądu Administracyjnego w Warszawie. I taka pierwsza myśl, która mi to towarzyszyła, a co ma właściwie decyzja administracyjna ministra do praw obywatelskich? Proszę wytłumaczyć.
Ona oczywiście dotyczy materii, która jest regulowana chociażby na poziomie konstytucyjnym, a więc wolność dostępu do dóbr kultury, równy dostęp do dóbr kultury. Muzea są raczej tworzone nie dla organizatorów, tylko są tworzone dla ludzi, a więc mamy tutaj bezpośrednią relację pomiędzy sferą chronionych konstytucyjnie praw i wolności, a treścią tego aktu. I zresztą obywatele dość licznie zwracali się w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich.
A co to są właśnie za skargi? Bo podajecie, że to jest blisko 1000 skarg i wniosków.
To są dwie grupy skarg. Jedna grupa są to skargi, które co do zasady kwestionują rozstrzygnięcie ministra i tutaj dostaliśmy taką zbiorową petycję podpisaną przez około 1000 osób. I druga grupa to są skargi od osób, które już w sposób bardzo szczegółowy odnoszą się do pewnych kwestii, a więc od tych osób, które przekazały na rzecz Muzeum II Wojny Światowej w depozyt swoje pamiątki rodzinne. I te osoby już bardzo konkretnie kwestionują to i w tych skargach do rzecznika kierowanych wskazują na to, że w wypadku dojścia do połączenia tych muzeów, one wycofają te przedmioty o wartości historycznej, które przekazały Muzeum II Wojny Światowej.
Panie rzeczniku, to może jeszcze jedno takie, może banalne pytanie. Ale czy to nie jest tak, że to właściciel, czyli minister, może zdecydować, czy jakieś muzeum ma funkcjonować samo, czy dwie placówki połączyć, a może je rozdzielić, a może utworzyć nową, bo ta, która jest nie wypełnia i nie chroni wszystkiego. Czy to nie jest prawo właściciela, czyli Ministerstwa Kultury w tym przypadku?
Oczywiście. Właściciel przede wszystkim decyduje o utworzeniu muzeum. Natomiast trzeba pamiętać, że każde muzeum, które powstaje, staje się odrębnym podmiotem prawa. Uzyskuje osobowość prawną, wchodzi w różnego typu relacje z podmiotami, osobami trzecimi, więc ta ingerencja już w momencie, kiedy mamy do czynienia z działającym podmiotem prawa, ona wpływa również na prawa innych podmiotów. Tutaj mamy też do czynienia w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich z ingerencją w sferę dotyczącą działalności jednostek samorządu terytorialnego.
Ale dlaczego? Dlatego, że Gdańsk przekazał działkę pod muzeum i właściwie dalej przecież to jest to muzeum.
Nie dlatego. Przede wszystkim dlatego, że przedmiot działalności nowego muzeum pokrywa się w dość istotnej części z przedmiotem działania już funkcjonującej jednostki muzealnej samorządowej, którą jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. I jeśli spojrzymy do statutu tego muzeum, to ze statutu tego muzeum wynika, iż jeden z jego oddziałów jest to oddział działający na Westerplatte. I ustawa, która reguluje działalność instytucji kultury, ona oczywiście pozwala na to, żeby tą sferę dotyczącą wspólnego działania muzeów samorządowych i muzeów państwowych regulować, ale to nie może następować aktem władczym jednostronnym ministra. To wymaga porozumienia w formie umowy. Tutaj mamy do czynienia z takim przypadkiem, kiedy ten przedmiot został regulowany w sposób jednostronny, władczy, bez zwracania uwagi na to, że na tym terenie już funkcjonuje samorządowa jednostka muzealna.
Panie rzeczniku, a co tak w praktyce, jakby pan miał to określić, jakie konstytucyjne prawo obywateli dostępu do dóbr zostało naruszone decyzją ministra? Bo tak twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeśli tak naprawdę, przepraszam, może jeszcze dodam, jeśli tak naprawdę mamy muzea w stanie jakby w fazie budowy, tak? Jeszcze ani tak żadnego muzeum nie było tego typu, więc żaden z obywateli nie miał dostępu do tych dóbr. Nie wiemy tak naprawdę, kiedy zostanie otwarte, ale pewnie w jakimś takim planowanym terminie. Więc jakie tutaj prawo zostało naruszone?
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich istnieje realne zagrożenie naruszenia tego prawa. My traktujemy te deklaracje, które są składane chociażby przez właścicieli depozytów poważnie. To znaczy, że oni zamierzają wycofać część eksponatów, które już przekazali do muzeów z tego muzeum. A wobec tego, jeśli część eksponatów zostanie wycofana, to oczywiście dostęp do tych dóbr kultury zostanie w oczywisty sposób ograniczony. I na tym opiera się między innymi teza, że mamy tutaj do czynienia z naruszeniem artykułu 73 Konstytucji. No bo jeśli w wyniku wydania aktu administracyjnego dochodzi do ograniczenia oferty wystawienniczej muzeum, no to trzeba powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia na pewno z ograniczeniem udostępniania tego dobra kultury.
A dlaczego wskazujecie na nieracjonalność wydawania środków publicznych? Przecież połączenie dwóch placówek teoretycznie jest, powinno być tańsze, ich funkcjonowanie powinno być tańsze, teoretycznie.
Rzecz jest bardzo prosta. Jeśli 22 grudnia wydaje się akt o utworzeniu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku, a w połowie kwietnia obwieszcza się o tym, że owo muzeum będzie łączone z innym muzeum, to powstaje proste pytanie, po co w ogóle było wydawać ten akt o utworzeniu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku, skoro potem trzeba przeprowadzić likwidację tego muzeum, likwidację innego muzeum, po to, żeby następnie w wyniku aktu połączenia doszło do utworzenia nowego muzeum. Wydaje się, że były to czynności, które były niepotrzebne. Ja przypomnę, że w kwietniu, a więc w momencie wydawania obwieszczenia o zamiarze połączenia muzeów, to Muzeum Westerplatte i II wojny i wojny 1939 roku tak naprawdę faktycznie nie istniało, bo według danych, które my posiadamy, nie zatrudniało żadnego pracownika. I następnie to muzeum, które faktycznie nie działa, nie ma substratu majątkowego i osobowego, jest łączone z innym muzeum i z informacji przecież nie pochodzących od rzecznika, tylko od ministra kultury wynika, że w pierwszym roku wiązało się to z wygenerowaniem kosztów sięgających około 600 tysięcy złotych.
Dobrze, a idąc tym tropem myślenia, to w takim razie zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, po co dokonano po co wykonano to wszystko? A co ministerstwo to zrobiło?
To proszę pytać Ministerstwo Kultury. Ja uważam, że było to nieracjonalne. Oczywiście to jest ocena rzecznika i po to to kierujemy do sądu, żeby sąd to ocenił. W normalnym, demokratycznym kraju jest możliwość sprawdzenia, czy te decyzje, które były podejmowane w zgodzie z prawem i my każde rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie przyjmiemy z respektem i szacunkiem.
Ale czy oczekujecie, że sąd uchyli decyzję ministra, wicepremiera Glińskiego?
No, jeśli się skarży tą decyzję, to raczej się oczekuje uchylenia, ale być może, że te argumenty, które podnosi rzecznik, nie zostaną podzielone przez sąd. Ja przecież tego nie mogę wykluczyć.
A proszę mi powiedzieć, czy Rzecznik Praw Obywatelskich, pan ma doświadczenie, w tego typu sprawach, podobnych sprawach występował, kierował wnioski do sądów administracyjnych właśnie co do decyzji o połączeniu, rozdzieleniu, do tego typu decyzji administracyjnych?
Jeśli sobie przypominam, to akurat jest to pierwszy taki przypadek i zresztą trzeba powiedzieć jasno, że do tej pory, jeśli byśmy zajrzeli do literatury przedmiotu, takich spraw precedensowych było mało. Te sprawy, które były przed sądami, dotyczyły raczej instytucji kultury tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i one były rozstrzygane przez sądy administracyjne, a nie tych instytucji, które tworzył minister kultury.
A proszę mi powiedzieć, czy nie ma pan takiego poczucia, że tą decyzją, tym wnioskiem Rzecznik Praw Obywatelskich wpisuje się w jakiś rodzaj konfliktu, bo tutaj na Wybrzeżu, ale chyba nie tylko, to jest pewien rodzaj konfliktu o wizję muzeum, o to, kto ma bardziej rację, która ekipa polityczna niemalże. Że rzecznik się wpisuje tym swoim krokiem w ten konflikt polityczny i staje po jakiejś stronie.
Znaczy, wydaje mi się, że nie. My nie przesądzamy absolutnie w tej naszej skardze, jaka ma być wizja tego muzeum, prawda? My natomiast reagujemy na wnioski, które wpływają do obywateli. To nie jest tak, prawda, że my tą sprawę podjęliśmy i prowadziliśmy z urzędu. Jeśli my mamy wnioski i skargi, to niestety musimy się do nich odnieść. Nasza ocena tego aktu z punktu widzenia obowiązującego prawa. Rzecznik nie jest specjalistą w zakresie, prawda, wystawiennictwa. Nie jesteśmy historykami, więc nie jesteśmy w stanie w sposób wiążący wypowiadać się na temat profilu tego muzeum. Natomiast jesteśmy specjalistami od prawa i przedstawiamy taką, a nie inną ocenę prawną tego aktu.
Oczekiwanie byłoby takie, że do decyzji, do momentu rozstrzygnięcia przez sąd, żeby ta decyzja nie wchodziła w życie o połączeniu, bo ona tak naprawdę ma zacząć obowiązywać 1 lutego. Ja nie wiem, czy sąd jest w stanie do tego czasu kwestię rozstrzygnąć.
No, jeśli idzie o sąd warszawski, przeciętne rozpoznanie sprawy to jest 3-4 miesiące. Oczywiście sąd może wydać orzeczenie na podstawie przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu, ale tutaj oczywiście decyzja należy do sądu, czy są spełnione przesłanki ustawowe do wydania takiego zarządzenia.
A jest tak, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma nadzieję, że może ministerstwo samo jakąś decyzję swoją zmieni albo rozpatrzy argumenty, które na przykład są w waszym wniosku, czy nie?
Organ zawsze może w trybie autokontroli dokonać korekty swojego aktu, prawda? I wtedy oczywiście sytuacja prawna może wyglądać zupełnie inaczej. Może nie dojść do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny.
Ale na to, rozumiem, pan nie liczy?
Wie pani, no trudno mi się na ten temat wypowiadać. Jeśli dojdzie do takiej zmiany, to na pewno będziemy z tego faktu zadowoleni. Oczywiście trzeba by było jeszcze ocenić kierunek tej zmiany.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę zostać z nami już za chwilę, również z Warszawy, Jarosław Selin, wiceminister kultury.